Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież przypomniał, że aborcja jest haniebnym przestępstwem. Opowiedział się też za surowym traktowaniem pedofili w Kościele. Uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II będą tłumaczone na język polski. Już za chwilę więcej kanonizacyjnych szczegółów. 11 kwietnia zapraszam na wieczorne aktualności. Papież zapowiedział surowe traktowanie pedofili w Kościele oraz potępił ideologiczne eksperymenty edukacyjne. Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął kierownictwo Międzynarodowego Katolickiego Biura do Spraw Dzieci.
Czuję się w obowiązku, by wziąć na siebie to całe zło, jakie popełnili niektórzy kapłani. A było ich dość sporo, choć nie w proporcji do całości. I z tym ciężarem na barkach prosić o przebaczenie zła, jakie oni wyrządzili nadużyciami seksualnymi wobec dzieci. Kościół jest świadom tej krzywdy. To zło osobiste i moralne należy do nich, ale jako ludzi Kościoła. A my nie chcemy cofać się w tym, co dotyczy traktowania tego problemu i nakładania należnych sankcji. Przeciwnie, uważam, że powinniśmy być tu bardzo surowi. Z dziećmi nie ma żartów.
Ojciec Święty potępił kulturę odrzucenia, której ofiarą padają dziś, szczególnie jak przypomniał, dzieci nienarodzonej starcy. Papież spotkał się w Watykanie z przedstawicielami Ruchu na Rzecz Życia.
Trzeba zatem potwierdzić jak najbardziej zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich bezpośrednich zamachów na życie, zwłaszcza niewinne i bezbronne, a przecież nienarodzone dziecko w łonie matki jest niewinne z samej definicji. Przypomnijmy słowa Soboru Watykańskiego II. Życie należy chronić z największą troską od samego poczęcia. Aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestępstwami. Pamiętam, że kiedyś, już dość dawno, wygłosiłem konferencję do lekarzy. Na zakończenie rozmawiałem z nimi i jeden poprosił mnie o rozmowę na osobności. Miał ze sobą paczuszkę i powiedział mi: chcę to zostawić księdzu, to są narzędzia, których używałem do aborcji. Spotkałem się z Bogiem, nawróciłem się i teraz walczę na rzecz życia. I wręczył mi te wszystkie narzędzia. Módlcie się za tego dzielnego człowieka.
Zakończone już w Watykanie spotkanie szefów policji z ponad 20 krajów świata będzie miało trwałe rezultaty. Jego uczestnicy ustanowili tak zwaną Grupę Świętej Marty w nawiązaniu do nazwy papieskiej rezydencji. Będzie się ona spotykać regularnie, by promować współpracę policji z Kościołem i społeczeństwem obywatelskim w walce z niewolnictwem.
Kardynał Vincent Nichols zaznaczył, że w skali całego świata jedynie 1% niewolników odzyskuje wolność. Wiele jest tego przyczyn, m.in. problemy w komunikowaniu między policją a ojczyzną ofiary, lęk ofiary przed policjantami, przed deportacją czy niesłuszne poczucie winy. W takiej sytuacji pomoc osób trzecich, kościoła czy organizacji społecznych jest niezastąpiona. Do promowania walki z niewolnictwem w ten właśnie sposób zobowiązał się każdy z uczestników Watykańskiej Konferencji, podpisując imienną deklarację.
Specjalne bilety dla pielgrzymów, telebimy na centralnych placach Rzymu i tłumaczenie uroczystości na język polski. To wszystko, by pomóc pielgrzymom w dobrym przeżyciu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II.
Niedzielną kanonizację poprzedzi Biała Noc Modlitwy. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 21 w 11 kościołach Śródmieścia Rzymu. Animacja w języku polskim prowadzona będzie w kościele Świętej Agnieszki na placu Nawona. Wyjeżdżając do Rzymu warto wziąć ze sobą radio. Msza kanonizacyjna i poniedziałkowe dziękczynienie będą tłumaczone na język polski. Komentarzy będzie można słuchać na fali ultrakrótkiej 93,3 MHz. Na uroczystości kanonizacyjne nie ma wyjściówek. Pielgrzymi będą wpuszczani na plac świętego Piotra i prowadzącą do niego Via della Conciliazione aż do wyczerpania miejsc. Przewidziano specjalny sektor dla niepełnosprawnych. Telebimy umożliwiające śledzenie przebiegu kanonizacji staną w 6 centralnych miejscach Rzymu. Więcej informacji na stronie Radia Watykańskiego www.rv.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Obchodzimy rok świętego Jana z Dukli ogłoszony przez polski parlament. 275 lat temu, wówczas tego jeszcze błogosławionego ustanowiono patronem Rzeczpospolitej obojga narodów. Kanonizowany przez Jana Pawła II brat mniejszy patronuje także miasto Lwów, gdzie spędził znaczną część życia. Zapraszamy do wysłuchania audycji o tym świętym, przygotowanej przez rozgłośnię archidiecezji lubelskiej Radio R.
Profesor Elżbieta Starosławska jako lekarz i dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Dukli, pełnoprofilowego szpitala onkologicznego, spotyka się z bardzo trudnymi problemami. Mówiła w jednym z wywiadów, że najskuteczniej sił jej dodaje wiara i wędrówki. Dziwnym trafem jedno z drugim zbiegło się kiedyś w Dukli, w sanktuarium Świętego Jana. Co dla pani profesor jest szczególnego w postaci Jana z Dukli, w jego przesłaniu?
Święty Jan z Dukli jest to średniowieczny żebraczy, zakonnik bernardyński, odłam, bardziej surowy odłam franciszkański, który całą swoją empatię i miłość przelewał dla ludzi, którzy otaczali go, pomagał, wygłaszał płomienne kazania, które przekazywały reguły świętego Franciszka. A żeby w życiu stosować przede wszystkim troskę o drugiego człowieka, a żeby nie kierować się konsumpcją, nie kierować się zyskiem, sukcesem. I dlatego też w naszym życiu, w naszym codziennym życiu współczesnym, w XXI wieku, mamy naprawdę o czym sobie przypomnieć, do czego wrócić i ustawić swoją duchowość, intelekt pod te zasady. A wtedy naprawdę będziemy wszyscy szczęśliwi. Mogę to potwierdzić trochę ze swojego życia, bo całe życie poza synami, które wychowuję, staram się pomagać ludziom, którzy są no niczemu niewinni. Taka trauma ich dotknęła i staram się ze wszystkich sił z zespołem pomagać.
Jan z Dukli w swoim 70-letnim życiu był pustelnikiem, przełożonym zakonnym, wspomagał w obronie przed najazdami, ale też wśród braci bernardynów spełniał najprostsze posługi. Nie mniej niż z talentów zasłynął z działań służebnych pokornie spełnionych wobec najbardziej potrzebujących. O świętym Janie mówi ojciec dr Cyprian Moryc, który w Dukli rozpoczynał swą posługę.
Przede wszystkim był kaznodzieją, głosił kazania i były chętnie te kazania przyjmowane, to tłumy słuchaczy, tak jak ci właśnie wielcy kaznodzieje franciszkańscy średniowiecza i takim ekumenicznym kaznodzieją, bo i prawosławni go słuchali we Lwowie na wschodzie, potem przy jego grobie się gromadzili. Był kapłanem, zakonnikiem, który oddał swoje życie za ludzi w takiej właśnie ascezie, pracy, kazania, ale też posługę w konfesjonale. I ten upór, ta determinacja, której bardzo potrzebujemy, to takie uskrzydlenie ducha, święci uskrzydlają. Więc jak najbardziej postać aktualna jako lekarstwo, jako drogowskaz, takie światło i lekarstwo. Oczywiście za życia był już otoczony aurą świętości, ale po śmierci to pierwszy cud to było właśnie uzdrowienie kobiety niewidomej, która no, jakoś natchniona wykonała taki prosty, może taki dziwny gest. Zjadła jakąś roślinkę z przyniesionych kwiatów na grób tego cudotwórcy Lwowa czy cudotwórcy Rusi. No i tak zaczęła się ta fala właśnie łaski, cudu, która trwa do dzisiaj.
Dla społeczności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej więź z patronem przekłada się na troskę o kompetencje i empatię. Niedawne otwarte spotkanie dotyczyło wzajemnych relacji osób uczestniczących w zmaganiach z chorobą.
Choroba może być różnie przeżywana.
Profesor Maria Oleś, psycholog.
Na początku właśnie może być przeżywana w sposób taki nie do zaakceptowania, prawda? Dlaczego mnie to spotkało? Budzi to moje poczucie zagrożenia. Nie wiem, czy utrzymam się dalej w pracy, czy będę mogła dalej pracę wykonywać. Jakie plany będę mogła zrealizować? Czyli może budzić choroba poczucie zagrożenia, poczucie lęku, burzyć dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa. Z czasem na ogół ludzie zaczynają akceptować ten stan, bo właściwie nie ma innego wyjścia, żeby móc radzić sobie z jakąś sytuacją choroby, a sytuacja choroby jest sytuacją niezwykle trudną, to trzeba najpierw tą sytuację zaakceptować, żeby uruchomić w sobie mechanizmy obronne, mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy zmagania się z nią. No i właśnie trzeba w końcu podjąć tą walkę. I tą walkę podejmujemy wspólnie z personelem medycznym, z lekarzami, którym musimy zaufać. I to jest najważniejsze.
My wychodzimy do domu, owszem, ale wychodzimy z Państwa chorobami, z Państwa problemami, my o tym myślimy.
Doktor Beata Winkler, onkolog.
Jak Państwa parametry? Czy dobrze się czujecie? Jak z apetytem? Czy dobrze znosicie chemioterapię? Czy odczyn popromienny już się nasilił, czy też nie? Jesteśmy troszkę jak gąbki.
Oczywiście, że biały fartuch nie chroni ani nas, ani członków naszych rodzin przed chorobą nowotworową.
Doktor Anna Czerepińska, onkolog.
I w moim życiu właśnie tak było. I ja pamiętam, jak błyskawicznie musiałam porzucić moją codzienną rolę, rolę bycia lekarzem i w jednej chwili znalazłam się jak gdyby po drugiej stronie karty gorączkowej wśród przerażonych, zrozpaczonych i oszołomionych członków rodzin chorych. A wiedza medyczna właściwie była dla mnie przeszkodą wtedy. I ja dobrze pamiętam, jaką ważną rolę odgrywał lekarz, jako ten człowiek, który porządkuje taki przerażający chaos, w którym się znajduje i chory, i jego rodzina. To jest jedna sprawa. Na pewno jest konieczna empatia w relacji lekarz-pacjent, ale chory oczekuje od nas przede wszystkim profesjonalizmu i właśnie takiego zdecydowania, takiego uporządkowania sytuacji, w której się znajduje. Mówię jako osoba, której najbliższa rodzina była dotknięta chorobą.
Leży mi na sercu bardzo sprawa pielęgniarek.
Anna Ginalska, nestorka polskiego pielęgniarstwa.
Potrzymanie za rękę, pocieszenie, pogłaskanie. Jest to niezwykle ważne. Ja też w rodzinie miałam osoby, które odeszły z powodu nowotworu i cierpiały. I bardzo dużo pomogły im właśnie pielęgniarki.
W spotkaniu uczestniczyli kapłani.
Role lekarz-pacjent, no one są, oczywiście są potrzebne, ale przede wszystkim spotykają się tutaj ludzie i walczą razem ludzie.
Ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy.
I ludzie dzięki swojemu wykształceniu, kompetencji, ale też bogactwu życiowemu sobie nawzajem pomagają. W życiu, w tym miejscu, po prostu każdego dnia odbywa się takie wzajemne wspomaganie. Pacjenci, personel medyczny, a personel medyczny pacjentów. Każdy z nas podlega słabościom w postaci grzechów, ale jednocześnie każdy z nas ma zadatek i wielu realizuje właśnie świętość. Ma tę bohaterskość też wpisaną gdzieś w kod genetyczny swój. Jesteśmy sobie równi. Kapelani też podlegają tej zasadzie. To dotyczy nas wszystkich.
Żeby właściwie podchodzić do tych trudnych tematów, potrzebni są ludzie, którzy będą potrafili wysłuchać, podpowiedzieć, czy też dać świadectwo słowem albo swoim przykładem.
Kapelan szpitala i diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ksiądz Wojciech Iwanicki.
W ubiegłym roku byliśmy jako duszpasterze diecezjalni zaproszeni na konferencję do Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. Ksiądz arcybiskup Zimowski organizował to w Watykanie i zostaliśmy zainteresowani tworzeniem zespołów opieki duszpasterskiej. Do takich zespołów mieliby należeć nie tylko duchowni, którzy pracują w szpitalach, ale przede wszystkim właśnie ludzie świeccy, psychologowie szpitalni, lekarze, pielęgniarki, salowe. Chcielibyśmy również, żeby w naszym szpitalu powstał taki zespół opieki duszpasterskiej. Czasami człowiek świecki więcej może zdziałać niż duchowny.
Patronat Jana nad lubelskim szpitalem ma swój szczególny znak przekazany z sanktuarium dukielskiego. Mówi dr Anna Czerepińska.
Jeszcze chciałam dodać, że odkąd w naszym szpitalu znalazły się relikwie świętego Jana z Dukli, wielu naszych chorych też oddaje się świętemu Janowi w opiekę. I może nie zdarzają się takie spektakularne cuda, typu jest choroba, nie ma choroby, ale my to wiemy i koleżanka siedząca z jednej i z drugiej strony może zaświadczyć, że często się tak zdarza, że u chorych, którzy polecają się opiece świętego Jana, nagle zaczynają działać leki, które według naszej oceny miały nie zadziałać. Że nagle okazuje się możliwa operacja i przynosi zaskakujący dobry efekt, chociaż sławy medyczne odmawiały w ogóle operowania chorego. Że jednym słowem to współdziałanie z łaską Bożą mobilizuje i siły chorego i nam dodaje też takiej siły i woli do walki z tą straszną chorobą.
zasłynął jako przewodnik dusz i roztropny doradca wielu ludzi. Zapiski mówią, iż pomimo starości i utraty wzroku pracował nieprzerwanie. Świętość błogosławionego Jana wynikała z jego głębokiej wiary.
Jan Paweł II gościł w Dukli 9 czerwca 1997 roku. Dzień później w Krośnie dokonał kanonizacji błogosławionego Jana.
Moje gorące podziękowanie kieruję do chorych i cierpiących.
W styczniowej lubelskiej inauguracji roku patrona uczestniczył prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel.
Choroba i cierpienie doświadczają wszystkich mieszkańców globu ziemskiego, jednakowo chorują i katolicy, i prawosławni. I ten akcent niebieskiego orędownika świętego Jana z Dukli jest bardzo pomocny dla tych wszystkich, którzy pokładają nadzieję nie tylko na profesjonalną medycynę, a także na orędownictwo Siły Bożej. Ja miałem tą sposobność, że na terenie gminy Dukla w pierwszej połowie lat 80. posługiwałem duszpasterstwo i wielokrotnie bywałem w pustelni, modliłem się i cieszę się, że ta łaska tego wielkiego świętego w ten sposób spłynęła do naszego miasta Lublina.
Od kilku lat Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jako jedyna instytucja publiczna tej rangi ma świętego Jana z Dukli jako patrona. W tym czasie szczęśliwie zmieniły się postawy decydentów i dziś lubelska onkologia modernizuje się i rozbudowuje, aby móc 2,5-krotnie zwiększyć ilość łóżek szpitalnych.
Ten ośrodek należy dla ludzi rozbudować, dać ludziom. Tutaj jest dużo chorych na raka, a nie mamy warunków, nie mieliśmy. Leczy się ponad 40 tysięcy ludzi w naszym ośrodku rocznie.
Profesor Elżbieta Starosławska, inicjatorka patronatu świętego Jana.
My już myślimy o kolejnych zadaniach, ale byłoby to na wyrost w tym momencie, kiedy musimy zdobyć prawie 180 milionów na wyposażenie, ażeby ten ośrodek mógł w pełni zadziałać tak jak najnowocześniejszy ośrodek, ale plany są i dobre dla pacjentów. Przede wszystkim dobre dla pacjentów, żeby pacjenci byli bezpieczni, jak zachorują, przychodzą i w tym ośrodku otrzymują pełnoprofilową, ciągłą opiekę, czyli kumulacja intelektu i finansów. Tu właśnie intelekt onkologiczny jest skumulowany, pacjent widzi, że coś się z nim dzieje, przychodzi, jest zdiagnozowany, leczony właściwie, pod opieką, czyli ciągła, pełnoprofilowa opieka onkologiczna na najwyższym poziomie.
Inaugurujemy rok świętego Jana z Dukli nie tylko w szpitalu, ale także i w wymiarze naszej ojczyzny, rok zwykłego, skromnego świętego, który kształtował sumienia Polaków od pokoleń.
Biskup Mieczysław Cisło, od dawna wypróbowany przyjaciel lubelskiej onkologii.
Dziękujmy Bogu za dobro, wszelkie dobro, także to dobro, które się wyraża wyzdrowieniem, wyleczeniem pacjentów onkologicznych i to dobro poświęcenia bezgranicznego ludzi pracujących, tutaj pochylających się nad pacjentami. Święci się nie starzeją, święci nie przestają pełnić swojej misji w Kościele i wobec społeczeństwa. Nie chorował na chorobę nowotworową święty Jan z Dukli, ale miał swoje cierpienia. Miał swoje cierpienia duszy i ciała. I dzisiaj przenieśmy jego posługę, która wciąż trwa, przenieśmy na dzisiejsze nasze relacje.
Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej w Radiu R z Lublina. Autorem audycji o świętym Janie z Dukli jest Krzysztof Chudzik. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.